Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dobrze, dobrze. Kochani, bardzo cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj być razem z wami. Bardzo dobra zapowiedź, fajnie. Odrobiłeś pracę domową, świetnie. Słuchajcie, przyjechałem do was z sąsiedztwa, ze społeczności miasto. Nie mogłem dzisiaj przyjść ze swoją małżonką i z synami, ponieważ ten młodszy dopiero co się urodził, Marcel. Także tak jest. Silny, zdrowy, wszystko jest dobrze. Bóg błogosławi, ale zabrałem ze sobą mojego przyjaciela, lidera w naszym kościele, Michała Sumionkę. Możemy go też przywitać. On nieoficjalnie jest pastorem ładowania Bicka w naszym kościele. Może kiedyś to będzie oficjalna służba. Słuchajcie, wasz kościół jest kościołem, który jest widoczny. Jest kościołem, o którym jest głośno. Wasza działalność odbija się echem w całym kraju. Jesteście miejscem Bożego poruszenia, ale za każdym Bożym poruszeniem stoją przywódcy, którzy mają serce dla Boga i serce dla ludzi. Uhonorujmy Daniela i Mirelę Różańskich. Standing ovation poproszę. Standing ovation do góry. Kochani, wielkie brawa dla nich. Nic, co się tutaj wydarzyło, nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie ta dwójka. Jesteście kochani. Wszyscy możemy się od nich uczyć, szczególnie tacy ludzie jak ja, liderzy, przywódcy. Jestem tutaj po to, żeby zakończyć serię Chwała, która jest w tym miesiącu w waszym kościele. Chcę mówić o roli uwielbienia w życiu każdego z nas, roli uwielbienia w życiu Kościoła. I chciałbym zacząć od psalmu 73, który zaczyna się słowami, 28 werset, zaczyna się słowami: moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Ale zobaczcie, nie jest tutaj napisane: moim szczęściem jest być blisko Boga w niedzielę. Moim szczęściem jest być blisko Boga wtedy, kiedy grają mi ładne utwory uwielbienia. Tam jest po prostu napisane: moim szczęściem jest być blisko Boga, co znaczy, że to nie ogranicza się do pewnych momentów naszego życia, ale naszym szczęściem jest być blisko Boga zawsze. Dlatego, że uwielbienie jest zarówno tym czasem, kiedy jako Kościół śpiewamy jednym głosem i sprowadzamy niebo na ziemię na wieczorach uwielbienia, takie jak dzisiaj wieczorem na przykład u was w kościele, ale to jest również nasz sposób życia. To są nasze decyzje, to jest nasz sposób budowania relacji, to jest nasza praca, to jest nasz odpoczynek, to jest to, gdzie kładziemy nasze finanse i jak nimi zarządzamy. Uwielbienie jest całym naszym życiem. Mateusza 5 rozdział, 16 werset, tam czytamy takie słowa: tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich, niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Jezus chce, żeby sposób naszego życia był światłością. Był światłością dla świata, który jest ogarnięty ciemnością. Nie jest tak, że są jakieś szarości, że jest jakieś miejsce, gdzie jest trochę światła, trochę ciemności. Światłością jest Chrystus, który przychodzi do świata ogarniętego ciemnością. I On powołuje nas wszystkich, abyśmy naszym życiem oddawali chwałę Bogu i abyśmy pokazywali, co to znaczy narodzić się na nowo w Jezusie Chrystusie. Kochani, musicie wiedzieć, że uwielbienie zaczyna się dużo wcześniej niż muzyka uwielbienia. Uwielbienie zaczyna się dużo wcześniej niż muzyka uwielbienia. Kto to notuje? Gdzie są wasze notatniki? To jest mega ważne zdanie. Jeśli kiedykolwiek sprowadzałeś uwielbienie, może jesteś nowy, może to jest dla ciebie świeży temat, ale jeśli myślisz, że uwielbienie sprowadza się tylko do tego, kiedy ten wspaniały zespół tutaj gra i wszyscy razem śpiewamy, to jesteś dopiero na początku swojego objawienia. Bo uwielbienie musi być całym naszym życiem. Musimy całym życiem oddawać Jemu chwałę. Musimy całym życiem pokazywać tę różnicę, która jest między życiem bez Boga i życiem z Bogiem. Uwielbienie zaczyna się dużo wcześniej niż muzyka uwielbienia. I gdybyśmy chcieli przyjrzeć się w ogóle temu słowu uwielbienie. Co to oznacza? Jeśli spojrzymy sobie na starożytną Grekę, w której napisany jest Nowy Testament, ale też jest wiele zapisków Starego Testamentu właśnie w tym języku, to zobaczymy, że uwielbienie to greckie słowo proskuneo i ono dosłownie oznacza upadać przed, ukłonić się przed. Uwielbienie dosłownie oznacza ukłonić się przed. Często, kiedy zaczyna się uwielbienie w kościele czy na jakimś worshipowym evencie i tak dalej, mówimy, stańmy przed Bożym tronem, ale ja myślę, że uwielbienie nie jest tylko stawaniem przed Bożym tronem, ale jest padaniem, ukłonem przed tym tronem, przed Jego obecnością, przed Jego majestatem. I wiecie, to wszystko sprowadza się nie do jakiegoś uczynku. Nie chodzi o to, że wszyscy mamy teraz się kłaniać co chwilę, kiedy jest uwielbienie. Ale to sprowadza się do postawy naszego serca. Czy nasze serce chce przychodzić do Boga w uniżeniu, w pokorze, we wdzięczności? Postawa naszego serca. Uwielbienie jest postawą naszego serca, w której wszystko, co mamy, chcemy oddać Bogu i chcemy oddać chwałę Jemu. Nas musi być coraz mniej, aby Jego mogło być więcej. Znane słowa Jana Chrzciciela. Tym jest uwielbienie. Kiedy pozwalamy, żeby nasze ego, nasze ambicje zmniejszały się i aby Jego chwała mogła wkraczać w nasze życie. A wtedy wszystko będzie jak należy. A wtedy wszystko będzie jak należy. Gdybyśmy chcieli jeszcze dalej, głębiej zobaczyć, sprawdzić, czym jest uwielbienie, musielibyśmy zajrzeć do źródła. Naszym źródłem jest Jezus Chrystus, Słowo wcielone. Ten, który jako w pełni Bóg i w pełni człowiek swoim życiem doskonale uwielbił Boga, Boga Ojca. I on w Jana 4 rozdziale 23 wersecie mówi, lecz nadchodzi godzina, właściwie już nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Powiedzmy w duchu i w prawdzie. I w prawdzie. Dobrze, jeszcze musimy to poćwiczyć. Następnym razem się uda. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. To są bardzo znaczące słowa. Kiedy Jezus mówi o tym, jacy są prawdziwi czciciele, to znaczy, że niektórzy może są nieprawdziwi. Ale nie chodzi o to, żeby bać się, czy jestem prawdziwym, czy nieprawdziwym czcicielem, ale po prostu, żeby pójść za Jego instrukcją i być tym prawdziwym. I mamy dwa wymiary uwielbienia. W duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Powiedzmy wszyscy w duchu i w prawdzie. Jeszcze raz. W duchu i w prawdzie. Za trzecim razem udało się. Dwa wymiary. Uwielbienie jest uwielbieniem w duchu, dlatego że uwielbienie to stan naszego ducha. To stan naszego ducha. To nie jest tylko jakaś czynność. Jakaś określona jedna czynność. Śpiewanie. Albo hojność. Nie. To są różne czynności. To jest po prostu nasze życie. To jest i śpiewanie, i podnoszenie rąk, i klękanie, i kłanianie się, i nasza hojność, i nasza służba, i nasze relacje, i nasze decyzje. To wszystko jest uwielbieniem. Formy mogą być różne, ale źródło zawsze musi być to samo, szczere i szukające Jego obecności serce. To jest uwielbienie w duchu. Wiecie, nie powiedziałem nic odkrywczego. Gdziekolwiek słuchasz o uwielbieniu, dowiesz się tego, co właśnie powiedziałem. Ale tak jak chrześcijanie pamiętają o tym, żeby uwielbiać Boga w duchu, zapominają o drugim wymiarze, o uwielbieniu w prawdzie. Czym jest uwielbienie w prawdzie? Uwielbienie w prawdzie, ponieważ uwielbienie to również stan naszej wiedzy. To również stan naszej wiedzy. Zrozumienie, kim jest Bóg. Przyjęcie, że On jest prawdą. Że On jest Panem. Że On jest władcą. Że On jest królem. Że On jest tym, który napełnia tę ziemię błogosławieństwem, który napełnia życie nasze błogosławieństwem. Nie ma innego Pana, nie ma innego Króla. To jest objawienie o tym, kim jest Bóg. Jeśli nie uwielbiamy Boga również w prawdzie, w zrozumieniu, kim jest, a więc ustawieniu się we właściwej pozycji względem Niego, w pozycji bojaźni, nie strachu, w bojaźni, a więc w tym szacunku, uniżeniu i gotowości przyznania, że On jest Panem, a jestem Jego sługą. Jeśli nie uwielbiamy w ten sposób, to jesteśmy jedynie poszukiwaczami duchowych doświadczeń. Poszukiwaczami duchowych doświadczeń. I nie ma nic złego w duchowych doświadczeniach. Come on. Bóg chce działać pośród swojego ludu w mocy Ducha Świętego, w mocy darów duchowych. Chce czynić cuda, chce uzdrawiać, chce dawać słowo prorocze, słowo poznania, które pomogą nam żyć skutecznym i obfitym życiem jako chrześcijanie. Ale to nie jest wszystko. I czasem jest tak, że naprawdę tak bardzo skupiamy się na tych doświadczeniach, że przychodzimy na uwielbienie i mówimy, tak Boże, chcę czegoś doświadczyć. Tak czuję, że coś robisz, coś w moim wnętrzu, coraz wyżej, coraz tak czuję, że to jest sałatka Cezar, którą jadłem przed nabożeństwem. Naprawdę, czasem całe nabożeństwo myślimy, całe uwielbienie myślimy tylko o tym, żeby coś poczuć, żeby coś poczuć. Przychodzisz na uwielbienie, teraz już wyraźnie czuję, nie jadłem sałatki, teraz coś wyraźnie czuję, czuję ciepło, czuję, że ten gościu z tyłu chucha mi na kark. Wiecie? Uwielbienie w prawdzie. A więc ustawienie się w tej pozycji, przychodzę, aby wielbić mojego króla. Przychodzę, aby powiedzieć mu, to ty panujesz w moim życiu, niezależnie od tego, czy coś poczuję, czy nie. Ja chcę oddawać tobie chwałę, ja chcę sprawić, żeby twoje imię było wywyższone, żeby twoje imię było uwielbione. Come on! Głoszę tutaj do was. Tak jest, on jest godzien tej chwały. Esencją uwielbienia jest odpowiedź serca na twoje objawienie o tym, kim jest Bóg, które jest w głowie. Uwielbienie w duchu i w prawdzie. Tak nas nauczył Jezus Chrystus. Tak on mówi, prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Jesteście kościołem, który jest znany, o którym jest głośno, w którym mieście, więc przychodzi tutaj wiele nowych osób i może jesteś taką nową osobą na tym miejscu i czujesz się trochę pogubiony. Tydzień temu byłeś, wszystko było fajnie. Mówili, że jesteś zaproszony, że masz się dobrze czuć, a ja teraz mówię, że są jacyś prawdziwi czciciele, a może ty jesteś nieprawdziwym czcicielem, a może ty teraz źle uwielbiasz, a inni dobrze uwielbiają i czujesz się trochę przygnieciony. Boisz się, że nie ogarniesz tej teologii uwielbienia. Boisz się, że zapomnisz o tych wszystkich wersetach, ale jeśli czujesz się przygnieciony, jeśli widzisz, że tu z przodu ludzie naprawdę skaczą, cieszą się, coś przeżywają, a ty po prostu stoisz i nie wiesz, o co chodzi, to chcę ci powiedzieć, że Bóg dzisiaj przychodzi z odpowiedzią dla ciebie w swoim słowie. Jeśli miałbyś zapomnieć o wszystkim, co powiedziałem, chcę, żebyś pamiętał o jednej rzeczy, którą teraz powiem. Powtórzonego prawa 4:29. Tam będziecie szukać Pana, swojego Boga i znajdziecie Go. Jeśli będziecie Go szukać całym swoim sercem i całą swoją duszą. Będziecie szukać swojego Boga. Będziecie szukać Pana i znajdziecie Go. Bóg składa dzisiaj ci obietnicę, znajdziesz mnie. Jedyne, czego potrzebuję, to twojego serca, które będzie pragnęło. Serca, które będzie pragnęło z całych twoich sił, z całej twojej duszy znaleźć Go. Jeśli zbliżysz się do Niego, Jego słowo mówi, że On zbliży się do ciebie. Jego bliskość to Jego panowanie w twoim życiu, a Jego panowanie w twoim życiu to Jego królestwo, które będzie się manifestowało w twoim życiu w mocy Ducha Świętego. Wiecie, uwielbienie to nie jest czas muzycznego przerywnika, kiedy możemy sobie scrollować naszego Instagrama, albo kiedy mamy patrzeć, czy sobie jakiś dobry towar jest dzisiaj na nabożeństwie. To jest czas szukania i zbliżania się do Boga. Możesz powiedzieć, że jestem tutaj nie tylko dla kawy, nie tylko dla relacji, nie tylko dla fajnej miejscówki, ale jestem tutaj, ponieważ mój Bóg, mój Pan, mój Król, mój Zbawiciel, come on, On jest tutaj po to, aby oddać Mu chwałę. Jestem tu, aby wielbić, jestem tu, aby oddać Mu chwałę, come on. Jestem tu, aby wołać święty. On jest święty, come on, powiedzmy święty. Święty, come on. Z całych sił, z całego serca. I znajdziesz Go. I znajdziesz Go. I mówię to dlatego, że spotykam naprawdę wielu ludzi, głoszę w wielu miejscach i nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem, jaka jest metoda na przełom w czyimś życiu. Nie wiem, jak to jest, że po prostu w którymś momencie ktoś to zaczyna rozumieć. Ktoś zaczyna być chrześcijaninem. Dlatego jedyne, co mogę ci powiedzieć, z całych sił, z całej duszy, szukaj Go i znajdziesz. Bardzo często myślimy o tym, że uwielbienie w kościele, to muzyczne, jest zależne od liderów uwielbienia. I to jest po części prawda, dlatego że naprawdę wiele od nich zależy. Oni muszą mieć właściwe objawienie, właściwe zrozumienie, kim są, jaka jest ich rola. Muszą mieć właściwą tożsamość. Chrystusie, wiedzieć, że mają ten autorytet po to, żeby prowadzić całe zgromadzenie w uwielbieniu, w pieśni uwielbienia. Ale prawdziwa chwała wstępuje wtedy, kiedy cały Kościół śpiewa jednym głosem. Ale żeby mógł śpiewać jednym głosem, żeby mógł stanąć w tej jedności, potrzebna jest właściwa kultura uwielbienia. I nie chcę Ciebie uczyć o kulturze uwielbienia miasta, chociaż bardzo wiele uwagi przykładamy do tego, ale chcę powiedzieć o biblijnej kulturze uwielbienia. Bo gdybym mówił Ci o kulturze, jaką mamy u nas w Kościele, mógłbyś pomyśleć, no właśnie, Wy tak lubicie, Wy tak robicie, Wam się to podoba. I mógłbyś nie przyjąć tego. Ale nie chcę o tym mówić. Chcę mówić o biblijnej kulturze uwielbienia, która jest uniwersalna dla każdego Kościoła. To, co powinniśmy robić na uwielbieniu, robimy, dlatego że tak czytamy w Słowie, że do tego zachęca nas Słowo. To jest powód. Biblijna kultura uwielbienia. Pierwsza rzecz, podnoszenie rąk. Podnoszenie rąk. Podnosimy ręce, nie dlatego, że ktoś, kto prowadzi uwielbienie, zachęca nas, zróbmy trochę szumu. Nie, dlatego, że Słowo Boże nas do tego zachęca. Psalm, a więc treści, księga, która sama w sobie ma uwielbiać Boga. Nieustannie widzimy tam właśnie ten gest. Psalm 134, drugi werset. Wznieście ręce wasze ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Psalm 141, drugi werset. Niech moja modlitwa wznosi się ku Tobie jak kadzidło. My uniesione ręce potraktuj jak ofiarę wieczorną. W terenach czytamy, podnieśmy nasze serca i dłonie ku Bogu na niebie. I to jest wystarczający powód, dla którego mielibyśmy to robić. Ale wiecie, w tym jest piękna symbolika, to jest piękny gest. To są nasze wyciągnięte ręce jako Bożych dzieci do naszego taty. To jest gest zwycięstwa. Gest zwycięstwa. Dlatego, że Jezus Chrystus zwyciężył nad śmiercią. On zwyciężył nad ciemnością i wprowadził nas w światłość. Zwyciężył nad chorobą i wprowadził nas w uzdrowienie. Mamy powody do tego, żeby ogłaszać zwycięstwo. To jest gest wołania. Bo uwielbienie to nie jest zawsze uśmiech, skakanie i radość, ale czasem to jest ból, który przynosimy przed Jego tron. Czasem to są jakieś trudne sprawy, które przynosimy i wołamy, Boże, potrzebuję Twojej interwencji, potrzebuję Twojej reakcji. To jest również gest przyznania się, świadectwa. Może siedzisz w 7., 8. rzędzie i masz dookoła siebie ludzi, którzy niekoniecznie pozytywnie mają nastawienie, przyszli z trochę sceptycznym nastawieniem i to, co możesz zrobić, to powiedzieć, nie wiem jak wy, ale ja jestem z tymi, którzy ogłaszają imię Jezus nad swoim życiem. To jest też gest jedności Kościoła, bo może pastor tutaj stoi, mówi o dziesięcinie, mówi o hojności i ty możesz sobie myśleć, ci ludzie nie są przekonani, ale jeżeli masz problem z naszym przywódcą, to masz problem ze mną, bo ja jestem z nim, bo ja jestem z nim. To jest gest przyznania się, to jest gest jedności. Kto jest z tym liderem, z tym pastorem? Come on, ręce do góry. No właśnie. Podnoszenie rąk. Ale mamy klaskanie. Psalm 47, drugi werset. Klaszczcie w dłonie wszystkie narody. Wznieście do Boga swój radosny głos. Czasem niektórzy liderzy z różnych kościołów mówią, fajnie, że głosisz taką kulturę uwielbienia, fajnie, że u was w kościele dbacie o to. Ale wiesz, to może u was, ale nie wszędzie tak to działa. Nie wszędzie tak to działa. Bo w Stanach to oni mają ten wiesz, kulturę gospel. Gospel. Oni rozumieją to, bo oni tam mają czarnoskóry, którzy po prostu wiedzą, jak uwielbiać. Oni umieją to robić. I to wszystko przenika, przesiąka, ale u nas my jesteśmy kulturą europejską. My inaczej, my wewnątrz wszystko przeżywamy. Ale to jest ściema. Bo gdziekolwiek pójdziesz w Polsce, na koncert Dawida Podsiadło. Ledwo ten gość wyjdzie na scenę, a wszyscy wuu! Tak jest, Dawid! Dawaj! Nie, cieszą się. Skandują, wiwatują. Gdziekolwiek. W Polsce. Wiecie, nie mam nic do Dawida Podsiadło. Świetna muza, lubię bardzo słuchać jego kawałków. Ale skoro potrafimy skandować i wiwatować, kiedy Dawid Podsiadło wychodzi na scenę, to kiedy na scenie pojawia się król, którym jest Jezus Chrystus, powinniśmy oddawać mu chwałę, powinniśmy skandować jego imię, powinniśmy go uwielbiać. Tak jest, tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest. I wiecie, to jest wspaniałe, że dbamy o to i jesteś właśnie w miejscu, w którym wiem, że w sercu przywództwa tego kościoła jest to, żeby właśnie żyć i uwielbiać Boga właśnie w taki sposób, w tej biblijnej kulturze uwielbienia. I chcę teraz do ciebie to wszystko mówić po to, żebyś wszelkie jakieś wątpliwości, jeśli kiedykolwiek ktoś mówi tobie, że to jest dziwne, że to jest niepotrzebne, że to jest emocjonalne, to chcę, żebyś to wyrzucił, dlatego że w Słowie Bożym widzimy, że to jest coś naturalnego, że jesteśmy do tego wezwani, żeby w ten sposób oddawać Bogu chwałę. I zrobiłem ten wstęp dlatego, że teraz idziemy jeszcze dalej i głębiej. Taniec i skakanie. Woo! Słuchajcie, druga księga Samuela, 6 rozdział, 14 werset. Tańczył też Dawid przed Panem, nie szczędząc swoich sił, a czynił to przepasany lnianym efodem. W Księdze Wyjścia czytamy o Miriam, która kiedy Izrael został uwolniony z Egiptu, ona bierze bębenek i zaczyna tańczyć, a inne kobiety zaczynają jej wtórować. Taniec. Taniec jest wyrazem wolności. Taniec jest wyrazem radości. Wiecie, znowu to jest dziwne, że kiedy jest piątek, idziemy na imprezkę, to możemy tańczyć dlatego, że mamy 2 dni luzu. Ale skoro możemy tańczyć z tego powodu, to chyba możemy również tańczyć dlatego, że On wyrwał nas z niewoli naszego grzechu. Dlatego, że On wyrwał nas z naszych krytycznych myśli. Że On wyrwał nas z naszych długów. Wyrwał nas z toksycznej relacji. Mamy powód, żeby tańczyć. Dlatego próbmy to, kiedy jest uwielbienie. I ostatnia rzecz to klękanie. To pokłon. W Biblii nawet nie będę czytał wersetów, bo jest ich tak dużo, kiedy Boży przywódcy, Boży ludzie, Boży lud bił pokłony, padał na kolana przed swoim Bogiem. Skoro uwielbienie samo w sobie oznacza ukłonić się, upadać przed Bogiem, to jak mielibyśmy być ograniczeni w tym? Jak mielibyśmy wstydzić się, nie zrobię tego, bo co sobie pomyślą ludzie obok? Wiecie, macie tutaj dużo miejsca. Macie wspaniałą miejscówkę, nową miejscówkę. Wykorzystajcie ją. Wykorzystajcie ją, bo wiecie, potrafimy, znamy ten gest padania komuś do stóp, kiedy zrobił coś dla nas wspaniałego, jesteśmy mu wdzięczni. Albo padamy komuś do stóp, to jest taki gest znaczący, kiedy wiemy, że ktoś ma władzę, moc, żeby coś zmienić w naszym życiu, żeby coś zrobić w naszym życiu. Myślę, że skoro są sytuacje i jest to znany gest w relacjach między ludźmi, to myślę, że tym bardziej powinniśmy to robić względem Boga. I wiecie, mówię o tych wszystkich rzeczach nie dlatego, że to jest obowiązek, że musisz robić to i to, musisz klaskać, podnosić ręce, klękać i tańczyć za każdym razem, kiedy muzyka gra. Ale musimy czuć się w tym wolni. Musimy wiedzieć, że to jest coś naturalnego. Że to jest biblijna kultura uwielbienia. Ale nigdy nie chodziło o to i nie chodzi mi o to, żeby to były jakieś puste gesty, żebyśmy byli tacy happy, happy people, którzy po prostu jak leci muzyka, to klaszczemy banan na usta i zawsze jest super. Mateusza 15, rozdział 8, werset. Lud ten czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Nigdy nie chcemy być w tej grupie ludzi. Nigdy nie chcemy być w tej grupie ludzi. Bo możesz padać na kolana, możesz bić pokłony, możesz klaskać, możesz godzinami słuchać muzyki uwielbienia, możesz kłaść hojne datki na kościół, możesz być uczynny w służbie dla kościoła, dla innych ludzi, ale jeśli nie będzie właściwej postawy serca w twoim życiu, to nie będzie uwielbienie, to będzie jakaś forma, to będą jakieś czynności, jakieś gesty, jakiś substytut, ale nie będzie to prawdziwe uwielbienie. Prawdziwe uwielbienie prawdziwych czcicieli Jezusa Chrystusa wymaga głębi. Bo głębia przyzywa głębi. Psalm 42, 8 werset. Głębia przyzywa głębie w odgłosie twych wodospadów. Głębia człowieka przyzywa głębi Boga. Coś dzieje się na ziemi i przychodzi reakcja z nieba. Zobaczcie, w pierwszym rozdziale Jana Jezus spotyka Natanaela i zna go po imieniu. Natanael jest pod wrażeniem i mówi, jest pod wrażeniem i Jezus mówi do niego bardzo ważne słowa na koniec. Zobaczysz o wiele więcej. I dodał, ręczej zapewniam, zobaczycie otwarte niebo, a wokół Syna Człowieczego wstępujących i zstępujących aniołów Boga. Jezus chce zaprosić Natanaela głębiej. Nie chce zrobić tylko na nim wrażenie jakąś sztuczką, znam twoje imię, ale on chce zaprosić go głębiej, chce zaprosić go dalej, chce pokazać mu, że jest więcej, chce uczynić go uczniem, chce uczynić go prawdziwym czcicielem Ojca. Prawdziwym czcicielem Ojca. I mówi, zobaczysz otwarte niebo. Wierzę, Kościele Echo, że dzisiaj wieczorem przed wami otwarte niebo. Przed wami otwarte niebo. Ale zanim to wszystko, chcę powiedzieć o ostatniej rzeczy, o pewnym kierunku. Bo czytałem, Jezus mówi również, zobaczysz aniołów wstępujących i zstępujących. To jest pewien kierunek, który często ignorujemy w naszym w Kościele. Bardzo często znamy kierunek, że coś dzieje się na górze, Bóg coś mówi, a my odpowiadamy, ale wiecie, to jest po prostu roztropność. Kiedy Bóg coś do nas mówi, a my to wykonujemy, to jest po prostu mądrość, żeby to zrobić. Ale Biblia bardzo często wskazuje również na odwrotny kierunek. Coś dzieje się na dole i przychodzi reakcja z góry. Zobaczcie, Marka 16 rozdział. Uczniowie mają głosić słowo. To jest posłanie ich. Oni mają głosić słowo, mają rozprzestrzeniać dobrą wiadomość o Jezusie Chrystusie, a Bóg przyjdzie i będzie potwierdzał to znakami. Coś dzieje się pośród ludzi, coś dzieje się na dole i przychodzi odpowiedź z góry. Przychodzi odpowiedź z góry. I jeszcze lepszy przykład, ważniejszy. Księga Rodzaju, 7 rozdział, 11 werset. W 600 roku życia Noego, w drugim miesiącu, w 17 dniu tego miesiąca, trysnęły w górę wszystkie źródła wielkiej otchłani. Inne tłumaczenia mówią wielkiej głębi i otworzyły się upuste nieba. Często, kiedy czytamy o potopie, myślimy o wielkim deszczu, który spadł. Ale zobaczcie, to, co czytamy dosłownie w Biblii, to czytamy, że najpierw wezbrały źródła wielkiej głębi i otworzyły się upuste nieba. Coś wydarzyło się na ziemi i przyszła odpowiedź z góry. A to, co jest ważne, to to, że żeby te źródła mogły wytrysnąć, najpierw na powierzchni ziemi musiało powstać pęknięcie. Musiało powstać złamanie. Dlatego, że przełom zawsze zaczyna się od złamania. Przebudzenie zawsze zaczyna się od głodu, od duchowego głodu, od duchowego ubóstwa. Kiedy mamy w sercu tą postawę, Boże, pragnę więcej, przychodzi złamanie i głębia, która jest w nas, zaczyna wzbierać i przyzywa głębi, która jest w Bogu. Głębia naszego uwielbienia zaczyna przybierać i przyzywać głębi, która jest w Bogu. Przychodzi przełom, przychodzi przebudzenie, przychodzi uwolnienie. To wszystko dzieje się wtedy, kiedy przychodzi również złamanie w naszym sercu i postawa pragnienia. Chciałbym wam zademonstrować coś. Czy mogę prosić o team techniczny, żeby wniósł mi tutaj moje rekwizyty? Bardzo wam dziękuję. I bym poprosił Mateusza, żeby też przytrzymał mi mikrofon, żebyśmy wszyscy dobrze to uchwycili. Jestem leworęczny. Widzicie, skupmy się na tej karafce. Powiedzielibyśmy, że ona jest pełna wody. Pełna wody. Ale gdybyśmy chcieli podejść do tego bardzo technicznie, skrupulatnie, musielibyśmy stwierdzić, no, że jednak nie jest całkowicie wypełniona. Że jest tu jeszcze trochę wolnego miejsca na korek, po to, żeby łatwiej było przenosić, żeby łatwiej było nalewać, nieważne. Mimo, że wydaje nam się, mówimy, że jest pełna, tak naprawdę jest tutaj jeszcze trochę miejsca. To jest często obraz nas samych, naszego duchowego życia i naszego uwielbienia. Wydaje nam się, że idziemy już najgłębiej, jak się da. Wydaje się, że już nie da się nic więcej zrobić, że jesteśmy naprawdę głęboko, że jesteśmy napełnieni Bożą chwałą i pasją do uwielbienia, ale tak naprawdę jest jeszcze trochę wolnego miejsca. Jest jeszcze trochę wolnego miejsca. I okazuje się, że możesz być pewny, że cały jesteś przepełniony pasją do uwielbienia dopiero wtedy, kiedy zaczyna się z ciebie przelewać. Tylko w momencie, kiedy przelewa się przez ciebie Boża łaska i Boża chwała, tylko wtedy jesteś całkowicie wypełniony. Za każdym razem, kiedy będziesz przestawał, nie możesz być pewny, czy nie zostało tam jeszcze trochę miejsca. Głębia i pełnia objawia się z obfitości, z pewnego nadmiaru. Tylko z obfitości możemy udzielić, z braku nie możemy udzielać innym ludziom. Ale kiedy jesteśmy przepełnieni pasją do uwielbienia, radością z uwielbienia, miłością do Boga, wtedy będziemy mogli udzielać innym ludziom. Przelewać może się przez nas wtedy, Kiedy dotkniemy głębi naszych serc, a dotkniemy je wtedy, kiedy przyjdzie złamanie. Nic się nie zamanifestuje. Ludzie niczego nie zobaczą. Ludzie nie usłyszą echa Bożej chwały. Jeśli nie pozwolimy, by Bóg wypełnił nas całkowicie, jeśli nie staniemy w miejscu głodu, w miejscu złamania i pozwolimy, żeby głębia, która jest z nas, zaczynała wzbierać po to, żeby głębia, która jest z Bogu, przyszła z przełomem i z przebudzeniem. Amen?
Amen.
Super. Poproszę zespół, który już wiem, że jest na backstage'u i niecierpliwi się, żeby przełożyć na praktykę to wszystko, co powiedziałem. Dałem wam ciężkie zadanie teraz, co? Słuchajcie, to, co jest pięknym obrazem, zobaczcie, kiedy mówimy o wylaniu, o potopie za czasów Starego Testamentu, za czasów Noego. Teraz będzie dobre, uważajcie. Musimy zwrócić uwagę na to, że wylanie Starego Testamentu przyniosło na ziemię zniszczenie. Bóg zalał ziemię, aby pozostał jedynie sprawiedliwy Noe wraz ze swoją rodziną, aby zacząć nowy rozdział w dziejach ludzkości. Ale wylanie Nowego Testamentu, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, przyniosło zbudowanie Jego Kościoła, Kościoła Jezusa Chrystusa. Wylanie Starego Testamentu zalało ziemię wodą, ale wylanie Nowego Testamentu zalało ziemię Bożą chwałą.
Amen.
Zalało ziemię Bożą chwałą i chcę się dzisiaj o to modlić, aby Kościół Echo został zalany Bożą chwałą. Aby został zalany deszczem Bożego błogosławieństwa. Czy możemy powstać? Kościele, chcę modlić się o to, abyśmy stanęli w miejscu głodu. Abyśmy stanęli w miejscu takiego ubóstwa i wołania o więcej. Abyśmy pozwolili, by głębia, która jest w nas, mogła przyzywać głębi, która jest w Bogu. Aby niebo się otworzyło. Abyśmy zobaczyli aniołów, którzy wstępują i wstępują. Abyśmy widzieli moc Ducha Świętego, która zmienia nas, która zmienia atmosferę w tym Kościele, która zmienia życie ludzi. Wierzę, że przełom zaczyna się od złamania i dzisiaj modlę się o to, aby każdy, kto potrzebuje przełomu, doświadczył go, ale każdy przełom zaczyna się od pęknięcia, od złamania. Boże, modlę się, aby dzisiaj objawiał serca ludzi, objawiał serce wszystkich tych, którzy są na tym miejscu, aby mogli doświadczyć tego miejsca, w którym wołają więcej. Kiedy właściwy dźwięk wydobywa się z ich ust, modlę się, aby z Kościoła Echo wydobywał się właściwy dźwięk, aby wydobywała się nowa pieśń uwielbienia. Boże, modlę się o to, aby ten Kościół zawsze uwielbiał Ciebie z głębi serca. Amen!
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.